Godzina reporterów.
Cześć, witam Was w Godzinie reporterów. Przed nami dwa krótkie, ale bardzo ciekawe materiały. Z okazji 85. rocznicy urodzin księdza Józefa Tischnera w Europejskim Centrum Solidarności odbyły się Dni Tischnerowskie. Spotkania i debaty były dedykowane pamięci i współczesnej recesji myśli kapelana Solidarności. W relacji z Wieczoru Wspomnień pod tytułem Tischnerowskie inspiracje wysłuchamy wywiadu z bratem księdza profesora oraz z aktorką spektaklu Historia filozofii po góralsku, granego obecnie w Teatrze Miejskim w Gdyni. Materiał Piotra Dwulita.
Czegoś ubyło w świecie, jak on zszedł z tego świata. Naprawdę. Często pytam, pomyślcie, ile jest takich osób, które jak widzicie na ekranie telewizora, to robi się wam lżej na duszy. Ile jest takich osób? Prawda? To jest to, tego brakuje. Żeby między nami byli ludzie, którzy nam powiedzą, że to ma sens. Nasze wypoje mają sens. Nasze manowce, to żeśmy się nawet pogubili, że to ma sens. Nasze cierpienie ma sens. Człowiek to jest taka istota, mówi Tischner, że potrafi się z największego błota podnieść. Nie? I stanął, że jeszcze się oczepię i jeszcze spróbuję zamienić czyjeś cierpienie w dobro. To jest lekcja Tischnera.
Nie pamiętam, kto to napisał, chyba ksiądz Kaczkowski, że profesor Tischner wyprzedzał swoich współczesnych o 3 dekady w swoim sposobie myślenia, w swoim filozofowaniu, w takim najpiękniejszym tego słowa znaczeniu, Beata Buczek-Żarnecka. Ja pamiętam profesora Tischnera z czasów studenckich, z korytarzy Szkoły Teatralnej w Krakowie. Odczuwało się coś takiego niezwykłego, bo w ogóle już wtedy taką niezwykłą postacią, tak był postrzegany, były tłumy zawsze na jego wykładach. Był bez wątpienia wielkim człowiekiem, światłym duchownym, co nie jest takie wcale oczywiste. I te wartości, do których on się odnosił, te wartości uniwersalne, te ludzkie wartości, o których zapominamy często. I oczywiście one są nierozerwalnie też związane z naszą wiarą, ale to są wartości niezależne od światopoglądu. On sam o sobie mawiał, że przede wszystkim jest człowiekiem, potem filozofem, a dopiero potem księdzem. I myślę, że ten humanizm dla mnie to jest ogromną wartością.
Jeśli ma być dialog, o którym mówił ksiądz Józef, jeśli istotą relacji międzyludzkich jest dialog czy dialogiczność, to nie może być agresji wobec słuchacza. Bez względu na to, czy to jest wykładowca, który mówi, czy to jest ksiądz, który mówi kazanie, czy to jest dziennikarz, czy to jest polityk i ktokolwiek by się pojawił, może się różnić w opiniach. Nie musimy być wszyscy konsensualni. Nie ma takiej możliwości, abyśmy się co do wszystkiego zgadzali. Świat byłby strasznie nudny. Każdy, kto ma rodzinę, to wie. Musimy się czasami nie zgodzić, ale nie zgodzić się też trzeba umieć.
On nas osierocił, on nie zmarł. A jeżeli nas osierocił, to jednocześnie zostawił mi jakieś dzieło do kontynuowania. Ja jestem najmłodszym bratem księdza Tischnera, Kazimierz Tischner. Znaczy, ja tutaj nie można tak dokładnie powiedzieć, upamiętnia mnie, bo to ludzie upamiętniają. A najważniejsze działania, powiedzmy, to przekazywać to młodzieży, przekazywać to dzieciom. Mamy 17 tysięcy w tej chwili około młodzieży, bo to są szkoły imieniem księdza Tischnera. I tam w jakiś sposób staramy się przekazywać to, co Józiu głosił. I stworzyliśmy taką rodzinę szkół tischnerowskich. Nawet jedną mamy szkołę na Ukrainie, prawda? I tworzymy tą rodzinę, my się widujemy, tworzymy, powiedzmy, jakieś konkursy, rajdy. Przybliżamy to, co jest najbardziej wartościowe dzisiaj dla młodzieży, wyczuwając, co ona potrzebuje. I na tej zasadzie kroczymy drogami Tischnera, mając jednocześnie tą nadzieję, że on patronuje tym szkołom i czuwa nad nami, czuwa nad młodzieżą. I mówiąc szczerze, to idzie, to się udaje. A sam to odczuwam jako brat, że on mi kieruje, pomaga. I kto wierzy w świętych obcowanie, to może powiedzieć, że najbliższa osoba nie umiera, tylko odchodzi. A że to się udaje i można na tej drodze spotkać ludzi, to jest wspaniała rzecz bo można tym sposobem powiedzieć, im nas jest więcej, to się idzie weselej, to jest fajniej. Każde, mamy stowarzyszenie drogami Tischnera, nie drogą, bo idziemy różnymi drogami, ale mierzymy do jednego celu, co jest najwartościowe, miłość, nadzieja, dobroć i szacunek dla innych. Te słowa dzisiaj zaczynają uciekać, to jest przykre. No cóż by Józiu na to, Józiu tylko nam pomaga w naszym dziele. Ja się z tego cieszę, że mamy i hospicja dla dzieci, prawda, że tworzymy tą małą rodzinę pełną miłości i nadziei. Każdy sobie może z tego, co głosił, wybrać jakąś wartość. Już doszliśmy do tego, że każda mała grupka ludzi już ma swój autorytet. A ten, kto więcej gada, to już go szanują, myślą, że to jest autorytet i nie słuchajmy tych, co za dużo gadają, tylko lepiej patrzmy na tych, co robią. Ale robią dla wszystkich, dla dobra, dla rodziny, bo każdy może sobie... My się podpieramy autorytetem papieża. My się podpieramy autorytetem, co niektórzy, księdza Tischnera. Ale my już ci o papieżu, o świętym Janie Pawle, już zaczynamy mówić, że znamy go z kremówek wadowickich, a Tischnera z humoru. Ruszyć, wgłębić się, kto był. My potrafimy, my mamy autorytety, ale jesteśmy specami od niszczenia tych autorytetów. Ale jest przykre to, że nie dostrzegają wartości ludzie i głośno mówią, prawie czasem negatywnie o Tischnerze, którzy żadnej książki nie przeczytali. I tym, którzy się tak wypowiadają, życzę, żeby jakąś książkę wzięli, począwszy nawet od małej książeczki Jak żyć, a drugą, żeby wzięli książeczkę Pomoc w rachunku sumienia. I to będzie wspaniała lektura na początek. I wtedy dopiero zająć jakieś stanowisko. Bo on nie mówił nikomu złych rzeczy. Nie chciał, żeby było. Nikogo się nie podenerwował. Chciał dialogu. Niech ktoś skaże, że byli ludzie zazdrośni. Każdemu byłoby, wiedzieć, wolno się uczyć. I ja życzę wszystkim w dzisiejszych czasach, bo szacunek, miłość... Dojdziemy tymi drogami tischnerowskimi daleko. Naprawdę nie będzie przeszkód. Tu tak nie mówię, ja dzisiaj dopiero widzę, kim on był. Ale cieszę się, że rodzice nas tak wychowali, bo to z domu się wynosi. Jest jeden lepszy, drugi gorszy, a ja cieszę się, że przez niego mogę wielu ludzi poznać, tak samo jak pana w tej chwili. I tych radiosłuchaczy ze studenckiego, on kochał studentów, on lubił studentów, pozdrawiał, ja was pozdrawiam, bo mój brat naprawdę, wierzcie mi, nie zmarł. On na chwilkę odszedł, weź książkę i on żyje. I idziemy wspólnie od Gdańska do Nowego Targu, od Nowego Targu do Gdańska. Drogami Tischnera będzie dobrze. Przyjechałem specjalnie tu do was, do Gdańska, z Łopusznej, tam gdzie ksiądz Tischner, mój brat, jest pochowany. Znaczy, leży, ale panuje nad sytuacją. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam cały Gdańsk i słuchaczy.
Godzina reporterów. 4 marca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie z wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem. Tematem wystąpienia była szeroko pojęta polityka kulturalna Polski. W interakcji z gościem można było zadać wiele pytań i tak też uczyniła nasza reporterka Karolina Augów.
Co spowodowało, że pańskie zainteresowanie bardziej wzbudziło dziennikarstwo i polityka, aniżeli jednak ta kariera akademicka, jakiej pan doświadczył u nas na naszej rodzimej uczelni?
No to będę szczery, do dzisiaj się mocuję, czy dokonałem właściwego wyboru życiowego, historia nadal mnie fascynuje, książki, które czytam to prawie wyłącznie, beletrystyka też, ale przeważają książki historyczne. Nawet badania naukowe spróbuję znajdować na nie czas. Ostatnio opublikowałem 2 naukowe artykuły w jednym z bardziej prestiżowych, historycznych, naukowych polskich periodyków, więc nie zaniechałem tego, ale no, taka była rzeczywistość. Na początku lat 90. wybuchła wolność. Przed młodym człowiekiem, który właśnie skończył studia, otworzyły się szeroko perspektywy różne. I bardzo wielu również moich kolegów, którzy mieli aspiracje naukowe, no poszło do polityki, do dziennikarstwa, do biznesu. Wszystko było wtedy możliwe i również ta fala mnie porwała.
W swoim wystąpieniu wspomniał pan, że wszystkie sektory kultury powinny być równomiernie dofinansowywane. A ja bym się chciała spytać, czy ma pan taki swój sektor szczególnie bliski pańskiemu sercu, o którym pan myśli z największym sentymentem?
No, ja też jako konsument kultury jestem zainteresowany wieloma jej aspektami, bo lubię czytać książki, więc jestem zainteresowany oczywiście finansowaniem książek. Lubię czytać mądre czasopisma, więc jestem zainteresowany wspieraniem czasopism kulturalnych również. Ale też lubię bardzo dobry film, lubię bardzo dobrą muzykę, lubię odwiedzać dobrze zorganizowane muzea, więc dlatego mówię o konieczności finansowania mecenatu państwowego wielowymiarowego, nie poniechającego żadnego istotnego aspektu polskiego życia kulturalnego.
Czy uważa pan, że filmy historyczne nadal są potrzebne nam, Polakom? Czy chcemy może sobie coś udowodnić albo czemuś zaprzeczyć? Bo tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 10 lat powstało wiele filmów wojennych i mówiących o tej martyrologii, mówiących o tej narracji historycznej, powstańczej. I mimo to chcemy więcej. Czy mógłby pan powiedzieć, z czego to wynika? Czy Polacy potrzebują takich filmów?
Filmy historyczne to nie tylko filmy o wojnie i o martyrologii. Można sobie wyobrazić znakomite filmy historyczne o wielkich Polakach, którzy osiągali sukcesy w nauce na przykład, albo właśnie w literaturze. Generalnie uważam, że to jest sfera kultury masowej, wokół której buduje się dobre emocje, dobre poczucie wspólnoty, że coś nas łączy, wspólne fascynacje, wspólne wątki historyczne, które przeżywamy, o których dyskutujemy w polskich domach. Można powiedzieć, że film dzisiaj jest takim najsilniejszym organizatorem zbiorowej wyobraźni i dlatego nie można tego aspektu kultury lekceważyć, bo dużo jest takich ludzi, dla których jedyny kontakt z kulturą to jest kontakt z filmem, czy z filmem obejrzanym w telewizji, czy z filmem obejrzanym w kinie, więc jest ważne, wokół czego ludzie budują swoje emocje. To jest ważne również dla polityki historycznej państw.
W ostatnich dniach został wyemitowany ideologiczny komentarz do filmu Ida. Czy uważa pan, że to było konieczne?
Uważam, że nie należy się nigdy obrażać na debatę publiczną. Debata publiczna powinna istnieć, ma swoje prawa. Jeżeli jest jakieś dzieło twórcze, które wymaga dyskusji albo się odczuwa, że wymaga komentarza, to dlaczego nie? Nie ma co się na taką rzeczywistość obrażać. Jeśli ktoś uważa, że wybitny dziennikarz i publicysta, który jest w dodatku szefem kanału telewizyjnego TVP Historia, jeden z najwybitniejszych krytyków filmowych i człowiek, który zorganizował najsilniejszą organizację antydyfamacyjną, walczącą o dobre imię Polski, nie mają prawa się wypowiadać na temat dzieła filmowego, to ja chcę żyć w świecie, w którym mają prawo.
Tak naprawdę, patrząc na pańską ścieżkę kariery, widać od samego początku politykę. Czy to jest w pana przypadku pasja, czy może taka upragniona ścieżka kariery?
Życie publiczne mnie zawsze fascynowało. Szarpię się w duszy swej z tą tęsknotą do nauki, do pracy badawczej, ale polityka jest absolutnie fascynująca i zawsze mnie pociągała i nawet w czasie studiów życie polityczne się zaangażowało. To była oczywiście polityka podziemna, antykomunistyczna, walka o wolność i niepodległość. I to zostało po prostu. Fascynacja życiem publicznym pozostała, a aktywność polityczna też jest po prostu fascynująca.
I to już wszystko na dziś. Aneta Filipkowska, do usłyszenia.
Godzina reporterów.